Witamy na antenie naszego gościa. Jest nim pan profesor poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Zdzisław Krasnodębski. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, drodzy państwo, okazuje się, że rząd Niemiec wypłaca emerytury kombatantom, tak powiedzmy, Hitlera, współpracownikom Hitlera z Belgii, z Wielkiej Brytanii. Jak to jest możliwe, że dopiero teraz, to nie jest po raz pierwszy, ale że to nadal trwa, coś takiego?
No bo to jest tak, że Niemcy wyrobiły sobie opinię kraju, który się rozliczył z przeszłością tak dokumentnie. No, napisano na ten temat tysiące artykułów, setki książek. Natomiast jak patrzymy bliżej, no to właśnie wychodzą tego rodzaju fakty. No, to akurat było i jest prawo, które mówi o specjalnych rentach dla tych, którzy ucierpieli w czasie II wojny światowej na froncie. No i to byli Belgowie, Holendrzy, którzy byli, służyli w jednostkach i to czasami w jednostkach SS. I oni, no w tej chwili to jest tylko kilkadziesiąt osób w sumie.
No, ale to trwa od lat, przez całe te lata powojenne.
No tak, mamy 2019 rok. No, można powiedzieć tak, proszę księdza, że proszę ojca, że w zasadzie Niemcy bardzo dbały o tych swoich funkcjonariuszy państwa, uznawały ciągłość. I tę ciągłość widzieliśmy wszędzie. No, były teraz dopiero się ukazują takie studia, które na przykład dotyczą służby zagranicznej, niemieckiej, gdzie taka ciągłość również występuje. Była dopiero teraz niedawno zaczęto pani Ursula von der Leyen, minister spraw obrony, zarządziła pewną denazyfikację koszar wojskowych, gdzie armii niemieckiej, Bundeswehr, gdzie się okazało, że po pierwsze byli patroni niektórzy, ale też pamiątki, izby pamięci, które były związane, wyraźnie pielęgnowano tradycję Wehrmachtu. No i teraz ta sprawa stała się jakby głośna, ponieważ zaprotestowali posłowie do parlamentu belgijskiego, chcą, żeby skończyć z tą praktyką wypłacania tego rodzaju odszkodowań. No a z drugiej strony wiemy, że Niemcy bardzo niechętnie nie chciały długo wypłacać jakichkolwiek odszkodowań polskim ofiarom. Często to, co było uzyskiwane, było traktowane nie jako odszkodowanie, tylko jako taki gest ze strony rządu niemieckiego.
Jako jakaś jałmużna nieraz wręcz.
No tak, jako nieraz. A często, na przykład jak było z robotnikami przemysłowymi, że to tylko dlatego, że no, dotyczyło to wszystkich robotników przymusowych, więc uwzględniono ich polskich. No nie mówiąc już teraz, że z oburzeniem się reaguje na te wszystkie w Polsce pojawiające się głosy o konieczności wrócenia do spraw reparacji wojennych. Niestety, jeżeli jest jakiś kraj no, pełen hipokryzji, no to to jest właśnie ten przykład hipokryzji. Takim Niemcy mają jednak wyjątkowy talent, prawda, do takiego przedstawiania swojego kraju w jak najlepszym świetle, w sposób no, rażąco odbiegający od rzeczywistości. Ja bym powiedział, że to może jest przeciwieństwo Polski, bo w przypadku Polski mamy niestety do czynienia z takim zjawiskiem, że mamy kraj, no, w którym wiele rzeczy możemy być dumni od naszej historii, poprzez osiągnięcia gospodarcze, poprzez żywą demokrację, wolność słowa, a wizerunek jest właśnie też stworzony przez Polaków, no powiedzmy sobie szczerze, tak? Teraz przez naszą opozycję jest właśnie takim wizerunkiem bardzo negatywnym. No to niemiecki przykład jest odwrotny, tak? Mamy kraj, którym w zasadzie już w tej chwili nie wypada w ogóle powiedzieć, że to on narodowy socjalizm, że to był fenomen niemiecki. Co więcej, bardzo głęboko zakorzeniony w historii intelektualnej, gospodarczej, politycznej Niemiec. No, nie jest tak, że narodowy socjalizm pojawił się nagle, tak, jako skrajna, bo tak się przedstawia teraz jako epizod niewytłumaczalny.
Nie, on
miał głębokie zakorzenienie w myśli na przykład niemieckiej XIX wieku. Sam się kiedyś tym zajmowałem jako historyk idei i to można bardzo dokładnie pokazywać. A dzisiaj usiłuje się powiedzieć, że te wszystkie negatywne zjawiska, no, które a potem, no, które doprowadziły potem do tych strasznych zbrodni, no to jest, to my jesteśmy ich kontynuatorami.
Tak? Panie profesorze, pan mówił o denazyfikacji, która tak opornie postępowała w Niemczech, czy wręcz postępuje. Spytam, pan zna też realia tego kraju Niemiec, ze swojej też pracy naukowej, wieloletniej tam w tym kraju. Bo urzędnicy niemieccy wymawiają się nieznajomością faktu, że ci kombatanci, którym te emerytury są przesyłane, że oni służyli w SS. Być może to zabrzmi jak pytanie z tezą, ale no, trudno nie postawić tego pytania. Czy to jest tylko ignorancja, nieznanie, nieznajomość historii tych kombatantów, czy to jest gdzieś jakieś ciche przyzwolenie, nie wiem, akceptacja nawet niezwerbalizowana na tę przeszłość?
Nie, ja uważam, to nie jest możliwe, żeby była taka ignorancja. No to ktoś, to bardzo byłby zły urzędnik, ktoś te świadczenia przyznał i ktoś dokładnie bada, ja wiem, jak administracja niemiecka jest skrupulatna pod wieloma względami. Nie, to jest ta różnica właśnie między tym przekazem i świadomością społeczeństwa, które wszyscy są święcie przekonani, no, że właśnie wręcz przeciwnie, rozliczono jakby się z tą przeszłością w sposób bardzo dokumentny, a w gruncie rzeczy no, trwałością, ciągłością pewnych praktyk i inną zupełnie polityką, no, która właśnie to te przykłady, które podawałem, no, czy to służba zagraniczna, czy siły zbrojne, czy nie wiem, też to dotyczyło na przykład sądów, sądownictwa, wydziałów prawa. No, no i tutaj właśnie ten przypadek. To nie, ja myślę, że to jest oczywiście zupełnie świadome wspieranie no, tych, którzy walczyli kiedyś po stronie Niemiec. To zresztą ja muszę powiedzieć, że kiedyś rozmawiałem przypadkowo z taką panią na Śląsku Opolskim i ona opowiedziała mi, że jej ojciec czy dziadek walczył oczywiście właśnie w Wehrmachcie we Włoszech i ona była niezwykle taka poruszona, że ciągle się spotyka z takimi, że została zaproszona kiedyś tam na jakieś uroczystości, że nie, tak mi powiedziała, że Niemcy to dbają o swoich weteranów. Co trochę mnie zszokowało, no ale ja myślę, że to były trafne opinie. Niemcy dbają w gruncie rzeczy o tych, którzy kiedyś dbali o państwo niemieckie, niezależnie jaką formę to państwo przyjmowało. Oczywiście no, tych już najbardziej skompromitowanych z elit, no to przecież to jest potępione w sposób taki ogólny, ale jak gdybyśmy popatrzyli na praktykę, tak, na praktykę instytucji, to by się okazało, że jest zupełnie inny obraz tego państwa niż i ta ciągłość występowała zawsze, mimo tych od czasu do czasu wybuchających takich ożywionych debat wielkich historycznych. Na przykład była taka wielka debata w latach 90. No, czy rzeczywiście Wehrmacht był czysty, tak? Czy Wehrmacht, bo do właśnie lat 90. to była taka legenda czystego Wehrmachtu, że Wehrmacht nie uczestniczył w żadnych zbrodniach, że Wehrmacht nie jest odpowiedzialny, że Wehrmacht w gruncie rzeczy był normalną armią. No, z Waffen-SS to było trochę inaczej. Także to jest coś takiego. Mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, przytoczyć taką anegdotę, no, prawda, bo mówi się o tym, że Niemcy właśnie się rozliczyły z przeszłością. Pamiętam, miałem kiedyś seminarium ze swoimi studentami w Bremie i mówiłem o takiej pamięci rodzinnej. I zapytałem swoich studentów, jeżeli oni przeglądają rodzinne albumy, no tak jak my wszyscy czasami robimy, pamiątki rodzinne, to co tam widzą? No, oni milczeli, nie chcieli mi odpowiedzieć bardzo długo na to pytanie. Ja ponawiałem je parokrotnie, no w końcu jeden student dosyć niechętnie powiedział, no przecież pan wie, co my tam widzimy. I to jest coś takiego, tak, że z jednej strony mówi się, buduje się ten mit, no wszyscy byli w zasadzie w ruchu oporu, nigdzie nikt nie był skażony tym systemem, no a w gruncie rzeczy to wszystko odbywało się gdzieś daleko na wschodzie i może to robili Polacy. Natomiast z drugiej strony, jak pewnie się sięga po album, się ogląda dziadków czy pradziadków, teraz no bo to jest zmiana pokoleniowa, no to się widzi ich mundury, prawda, ich pamiątki, ich listy może z generalnego gubernatorstwa czy z innych terenów okupowanych, jakieś zdjęcia, no które świadczą o tej zupełnie innej przeszłości, no która, no to jest taki trup w szafie, tak, który zawsze, szkielet w szafie, który zawsze będzie wypadał, no i w związku z tym, no to zwłaszcza w tych ostatnich dekadach Niemcy postanowili wyeksportować swoją winę, no a my jesteśmy ofiarą tego eksportu.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Temat bardzo, no wręcz szokujący i no zadziwiający, kiedy słyszymy, że do dzisiaj takie rzeczy są możliwe. No, samo zjawisko też, no kwota, mówimy o emeryturach w wysokości 1200 ponad euro miesięcznie. No to skala tutaj jest no dość taka, no właśnie, no robiąca duże wrażenie. Panie profesorze sądzi, czy ten głos deputowanych belgijskich odniesie jakiś skutek, że ze strony Niemców będzie zmiana postępowania?
Ja myślę, że to jest, to pewnie by wymagało zmiany prawa, bo to przecież te emerytury wypłacane są nie na zasadzie jakiejś urzędniczej decyzji, tylko to jest tak trochę jak z naszymi esbeckimi emerytorami do niedawna, prawda? Więc wymagałoby to zmiany prawa. No i to jest już bardzo dziwne, że to muszą Belgowie apelować do Niemców, no przecież którzy dokładnie prawo znają, że do tego, żeby to prawo zmienić i takie osoby właśnie, o których mówimy, kolaborujących Trzecią Rzeszą, przestać im wypłacać emerytury. No ale takich paradoksów, jak mówię, jak gdybyśmy patrzyli na praktykę prawną, instytucjonalną Niemiec, to byśmy więcej zauważyli. Na przykład no to przecież wiadomo jest, wiemy, że nigdy nikt nie został skazany w Niemczech, ale w ogóle prokuratura niemiecka odmawiała postępowania, jeżeli chodziło to o na przykład o pacyfikację wiosek, prawda, tak zwane Partisanenbekämpfung, w ramach akcji, prawda, pacyfikowania w związku z działalnością, no powiedzmy, ruchu oporu. No to przecież nikt nigdy za to nie odpowiedział, tak? Nigdy nasza Główna Komisja do Badania Zbrodni Hitlerskich występowała wielokrotnie do władz niemieckich, no, lata 70., wcześniejsze, potem 80. i zawsze kończyło się to odmową postępowania.
Czy jeden z oficerów pacyfikujących
tak.
Powstanie Warszawskie pacyfikujące jeden z oficerów był do niedawna burmistrzem szanowanym jednego z miasteczek niemieckich przecież.
No Reinhardt był politykiem niemieckim, był na wyspie Sylt. Co więcej, znaczy on już nie żyje od wielu lat, ale była pamiątkowa tablica. Tak. On był potem w latach 50. był posłem do Landtagu w Szlezwiku-Holsztynie. Jak się zaczęto o tym pisać w Polsce, no to najpierw ci mieszkańcy przyjmowali to z oburzeniem, że jak można oczerniać ich szanowanego powszechnie właśnie burmistrza, no w pamięci pozostałego jako ten, prawda, wybitny syn tej ziemi. Ale on nie był skazany też dlatego, no że te jego działania jakby nie uznawano za działania zbrodnicze, prawda? Ma masowa masakra ludności woli. Zresztą to też jest niezwykle interesujący przykład, że przecież ta masakra ludności woli, największe po Nankinie zbrodnia na ludności cywilnej w czasie II wojny światowej jest zupełnie nieznanym nikomu wydarzeniem w Niemczech. Przecież nie ukazało się nigdy żadne opracowanie na ten temat. Ja już nie mówiąc o tym, że mniej więcej do połowy lat 90. W ogóle nie wiedziano, że w Warszawie oprócz powstania w getcie było powstanie warszawskie w 1944 roku. To była wiedza tylko dostępna nielicznym i nawet profesorowie uniwersytetu nic na ten temat nie wiedzieli.
To nam pokazuje, panie profesorze, jak jeszcze wiele jest do zrobienia i może na tym zakończmy, ponieważ no, temat jest bardzo szeroki, a nasz czas niestety nie. Bardzo dziękuję. Mówiliśmy z panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, który z nami jeszcze jest, posłem do Parlamentu Europejskiego, na temat sytuacji wypłacania przez rząd niemiecki do dzisiaj emerytur wojskowych Belgom, Brytyjczykom również, którzy walczyli po stronie Hitlera w czasie II wojny światowej. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję z panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem.